Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 57-latka podejrzanego o podwójne zabójstwo w Starej Wsi. Jego ciało znaleziono wczoraj pod Limanową. W faktach mamy również istotne wieści dla kierowców jadących krajową 11 w Opolskiem. Za chwilę szczegóły. Później serialowa odsłona lalki Bolesława Prusa. Posłuchajcie, co o tej produkcji mówili aktorzy grający główne role. Policjanci będą ustalać okoliczności śmierci poszukiwanego Tadeusza D. Jego ciało odkryto na granicy lasu kilkanaście metrów od drogi powiatowej pomiędzy Limanową a Kamienicą. Mężczyzna miał ranę postrzałową głowy. Podczas nocnej konferencji prasowej komendant wojewódzkiej policji w Krakowie, inspektor Artur Bednarek, pytany był m.in. o to, kiedy mogło dojść do zgonu.
Nie mamy żadnych podejrzeń z uwagi na to, że dopiero wykonujemy czynności. Możemy tylko przypuszczać, że mogło dojść do tego zdarzenia w dniu dzisiejszym.
Policjanci będą sprawdzać, czy ktoś pomagał mężczyźnie w ukrywaniu się. Przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok.
Uwaga! Zablokowana droga.
Ostrzegamy kierowców na krajowej 11 w Opolskiem. Na odcinku obwodnicy Kluczborka czołowo zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba jest ranna. Droga w kierunku Lublińca i Kępna jest zablokowana. Uważajcie! Są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy, napisał we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu poinformował, że na 6 sierpnia zwoła Zgromadzenie Narodowe i odbierze przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego. Wcześniej Izba Kontroli stwierdziła ważność jego wyboru na prezydenta.
Po analizie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej i opinii wydanych przez Sąd Najwyższy w trakcie rozpoznawania protestów wyborczych, a w szczególności stwierdzonych w nich uchybień, Sąd Najwyższy uznał, że żadne z tych uchybień, jak również wszystkie one łącznie, nie dają podstaw do kwestionowania ważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonanego 1 czerwca 2025 roku.
Przekazał we wtorek sędzia Grzegorz Żmij. Szerzej na ten temat piszemy dla Was na rmf24.pl. Uzyskanie skierowania do sanatorium od wczoraj powinno być łatwiejsze. Wraz z początkiem lipca w życie weszły ważne zmiany. Co dokładnie się zmienia?
Przede wszystkim ma być mniej biurokracji. Od dzisiaj obowiązują nowe, prostsze wzory skierowań. Lekarz nie musi już wpisywać tam szczegółowych danych, na przykład jakie zabiegi w uzdrowiskach pacjent przeszedł w ciągu ostatnich 3 lat. Dzięki temu cała procedura ustalania, gdzie i kiedy jest wolne miejsce w sanatorium, ma być sprawniejsza. Tak przewiduje prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski.
Każdy uproszczenie, które spowoduje, że nie będę temu poświęcał godziny dla jednego pacjenta, żeby to wszystko wypisać tylko pół godziny, co i tak jest sporo, dodajmy, będzie ważne. Będzie, mam nadzieję, trochę mniejsza kolejka.
Te kolejki mają teraz szansę skrócić się także dzięki temu, że od dzisiaj więcej lekarzy może zatwierdzać skierowania do sanatorium. W Polsce z leczenia uzdrowiskowego na NFZ rocznie korzysta prawie 1 000 000 osób.
Z lekarzami rozmawiał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Miłość, obsesja, samotność. Na rmf24.pl odkrywamy dla Was tajemnicę nowej lalki. We wtorek padł pierwszy klaps na planie serialu, w którym Izabelę Łęcką gra Sandra Drzemalska.
To jest też taka bohaterka, która mnie też samo bardzo inspiruje i jest gdzieś, wydaje mi się, blisko. I to jest fascynujące. I też fascynujące jest to, że ja przez nią mogę powiedzieć też coś o sobie.
W postać Stanisława Wokulskiego wciela się Tomasz Szucha.
To jest lalka na motywach powieści Prusa. Znaczy, bardzo mi się podoba to, że możemy sobie odskoczyć gdzieś, że możemy na chwilę pozastanawiać się, co by było, gdyby coś innego się wydarzyło wśród tych bohaterów. Ta zabawa kręci mnie niesamowicie. Cieszę się, że już to zaczynamy, bo szczerze mówiąc, bardzo na to czekam.
Z aktorami nowej lalki rozmawiała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Czego spodziewać się po serialu? Odpowiedź znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. Wracamy teraz do wtorkowej porannej rozmowy w RMF FM. Im szybciej rząd Tuska odejdzie, tym lepiej dla Polski, mówiła Tomaszowi Terlikowskiemu była premier, europosłanka PiS Beata Szydło.
No, nie potrafię zrozumieć strategii Donalda Tuska. Czy on uważa, że jak będzie, im dłużej będzie mówił o tej rekonstrukcji, to nie wiem, czy będzie koalicja zyskiwać. To jest nie mój problem oczywiście, natomiast myślę, że Największy problem, który wynika z tego chaosu, w który jest w tej chwili w rządzie i w tym, że koalicja rządowa jest tak mocno skłócona, nie potrafi się dogadać, to jest właśnie brak decyzji. Między innymi to, o czym rozmawialiśmy przed momentem, to, że nie ma dzisiaj skutecznych działań na granicy zachodniej. Dlaczego? Ano dlatego, że politycy, którzy pracują w rządzie, zamiast koncentrować się na swoich zadaniach, koncentrują się na tym, kto utrzyma swój stołek, który z panów ma być marszałkiem, a który z panów może ma być wicepremierem. To naprawdę jest mało poważne. I tak jak powiedziałam, to jest nie mój problem tylko Tuska i koalicji, ale mój problem jest o tyle i każdego z nas, że niestety wpływa to na jakość rządzenia w Polsce. Proszę zwrócić uwagę. Dzisiaj objęła już prezydencję Dania w Unii Europejskiej. Wczoraj był ostatni dzień polskiej prezydencji. No, odtrąbiono sukces.
No właśnie, a jak ta prezydencja jest oceniana w Brukseli?
Słyszałam wypowiedzi urzędników, w Brukseli jest doskonale oceniana, ponieważ niczego Polacy nie zrobili, tylko karnie wykonywali to, czego życzyła sobie von der Leyen i Komisja Europejska, więc tutaj na pewno jest zadowolenie. Słuchając wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, no to słyszeliśmy, że są zadowoleni, bo świetnie procedowali, załatwiali różnego rodzaju, przyjmowali ważne decyzje, były podejmowane, no taka urzędnicza, organizacyjna praca pewnie się toczyła. Natomiast z czym nam się kojarzy zielona polska prezydencja? Ano z Zielonym Ładem, ale z paktem migracyjnym i z Mercosurem. To są te decyzje, które są szkodliwe dla europejskiej, polskiej gospodarki, dla naszego bezpieczeństwa, dla rolnictwa, ale one rozkulały się, że tak powiem, prace nad tymi planami w czasie polskiej prezydencji. Wróćmy niczego nie zrobiono i nie powstrzymano.
Wróćmy do rekonstrukcji, bo z perspektywy PiSu to może być nawet dobra sytuacja, to znaczy zbliżacie się do Prawo i Sprawiedliwość, zbliża się do rozpadu tej koalicji, być może do wcześniejszych wyborów. Chciałaby pani premier wcześniejszych wyborów w Polsce?
Ja przede wszystkim chciałabym, żeby wreszcie w Polsce zaczął pracować rząd, który dba o bezpieczeństwo, o rozwój gospodarczy, zajmuje się sprawami polskimi, a nie zajmuje się samym sobą i wprowadza chaos i tylko i wyłącznie nakręca agresję, tak jak obecny rząd. Więc im szybciej rząd Tuska odejdzie, tym lepiej dla Polski i dla nas wszystkich. A my oczywiście idziemy do przodu i Prawo i Sprawiedliwość po sobotnim kongresie zapowiedział pan prezes, że przygotowujemy w tej chwili propozycje programowe i będziemy konsekwentnie dążyć do tego, żeby
propozycji...
wybrać następne wybory.
Za chwilę przejdziemy. Wyobraża sobie pani taki rząd, w którym będzie PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna?
Ja wyobrażam sobie, każdy rząd, Prawo i Sprawiedliwość będzie chciał utworzyć rząd z każdym, kto będzie chciał realizować właśnie taki program, który będzie prowadził Polskę w dobrym kierunku.
A Grzegorz Braun chce prowadzić w dobrym kierunku Polskę?
Pan poseł Grzegorz Braun póki co nie jest jeszcze w polskim parlamencie. Na razie jest tutaj kolegą w Parlamencie Europejskim.
No to tym bardziej pani widzi, co robi.
Natomiast wybory rzeczywiście prezydenckie pokazały, że ta konserwatywna strona, a ja bym powiedziała bardziej może pragmatyczna strona sceny politycznej zaczyna dominować i dobrze, bo zielone szaleństwo...
Ale Grzegorz Braun jest stroną pragmatyczną, pani premier?
Nie, ja mówię o środowiskach, panie redaktorze, o wyborach ludzi, o tym, że ludzie zagłosowali przeciwko zielonemu liberalnemu szaleństwu lewicowemu i dobrze, że te zmiany następują. Ja myślę, że właśnie ten problem z migracjami, z nielegalnymi migrantami w wielu krajach Europy doprowadził do tego, że ludzie zaczęli inaczej myśleć i dokonywać wyborów tych, którzy mogą zadbać o ich bezpieczeństwo.
To pani premier, to kim mógłby być Grzegorz Braun w takim rządzie pragmatycznym i konserwatywnym, pani zdaniem? Ministrem edukacji, klimatu i środowiska czy spraw wewnętrznych?
Panie redaktorze, na personaliach naprawdę się nie skupiamy. Ja w ogóle nie wiem, czy pan Grzegorz Braun chciałby wchodzić w jakąkolwiek koalicję w rządzącą.
To pytanie jeszcze o sam PiS. PiS, po co Prawo i Sprawiedliwość chciałby zmienić konstytucję?
No my o tym mówimy, że zmiany w konstytucji powinny być przeprowadzone już od dawna. Ta konstytucja, która w tej chwili obowiązuje w Polsce, wiadomo, że ona już jest od dawna przyjęta i nie spełnia pewnie do końca tych wymogów, które w tej chwili się pojawiają. Nie ma też tam zapisów dotyczących tych współczesnych zagrożeń. No ale wiemy oboje, panie redaktorze, że zmiana konstytucji wymaga
większości konstytucyjnej. No właśnie, ale rozumiem, że liczycie na to, jeżeli o tym mówicie.
W której w tej chwili nie ma i zobaczymy, jeżeli będzie taka możliwość i będą ugrupowania polityczne, które będą chciały na ten temat rozmawiać, to taka rozmowa zapewne się odbędzie. W tej chwili trudno jest mówić o konkretnych zmianach w konstytucji, bo tego tematu właściwie jeszcze nie ma, więc zaczekajmy do tego, jak będą się rozstrzygały, jak będzie się rozstrzygała sytuacja.
To jeszcze pytanie o Przemysława Czarnka. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, nowy wiceprezes, to jest dobry kandydat do kancelarii prezydenta?
Bardzo dobry kandydat. Ja pamiętam czasy, kiedy pan minister Czarnek prowadził resort nauki i oświaty i był doskonałym ministrem, więc świetnie ma doświadczenie, był wojewodą, więc na pewno jest prawnikiem konstytucjonalistą, więc na pewno byłby dużym wzmocnieniem dla kancelarii.
Ale równocześnie jest wiceprezesem PiSu.
No to nie szkodzi, to nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie to nie jest żaden problem. Myślę, że każdy z nas jest zaangażowany politycznie i może pełnić funkcje polityczne i może pełnić również funkcje państwowe. Natomiast decyzje o tym, jaka będzie obsada kancelarii prezydenta, będzie podejmował i podejmuje pan prezydent Karol Nawrocki.
Pani premier, to ostatnie pytanie już bezpośrednio o pani przyszłość. Zamierza pani, planuje pani, pragnie pani albo marzy pani o powrocie do polskiej polityki z tej odległej Brukseli?
No, życie mnie nauczyło, panie redaktorze, że nie ma za bardzo sensu planowanie na dłuższą metę. Oczywiście niektórzy tak planują swoją karierę. Ja staram się również myśleć o swojej przyszłości, ale koncentruję się na tym, co w tej chwili robię. Pracuję w Parlamencie Europejskim i tutaj realizuję te zadania, które również zadeklarowałam, przede wszystkim zadeklarowałam swoim wyborcom i dużo ważnych rzeczy się dzieje, mających wpływ na sytuację bieżącą w naszym kraju, ale i w przyszłości.
Jeśli w przyszłym parlamencie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało większość z koalicjantami, być może konstytucyjną, to chyba w Polsce będą się działy rzeczy ciekawsze z pani perspektywy.
Zdecydowanie będą się działy.
To jeśli prezes zaproponuje, to pani wróci.
To się nie ważne rzeczy. Panie redaktorze, wakacje się zaczynają, nie ma co planować w tej chwili wyborów i decyzji powyborczych.
Całego wywiadu Tomasza Terlikowskiego z Beatą Szydło możecie posłuchać na naszej stronie internetowej rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.